Szanowni Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest doktor inżynier Jerzy Majcher, wykładowca w wielu uczelniach, energetyk z doświadczeniem 40-letnim w budowie elektrociepłowni i elektrowni. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie słuchaczy Radia Maryja.
Panie doktorze, do Sejmu trafił projekt ustawy m.in. odblokowujący rozwój produkcji energii z biomasy. No myślę, że to dosyć ważne jest, bo on też ma zapewnić fundusze na tworzenie rezerw strategicznych węgla na zimę. Zmiany wiążą się z wprowadzeniem embarga na zakup gazu ziemnego i węgla ze wschodu.
No nic tylko przyklasnąć takiej inicjatywie. Od dawna, od wielu lat oczekiwaliśmy, specjaliści w tym zakresie oczekiwali rozsądnego ruchu i on zaczyna się pojawiać. Szkoda tylko, że w sytuacjach kryzysowych, a nie podczas normalnego działania. Z całą pewnością mamy do czynienia z wielkim potencjałem Polski w tym zakresie. Dotychczas ten potencjał w niewielkim stopniu był uzupełniany, jeśli chodzi o dostawy biomasy rolniczej do Polski z Białorusi i z Ukrainy. Z wiadomych względów od 24 lutego na ten kierunek dostaw liczyć nie można. Natomiast trzeba uruchomić potencjał własny, a on jest przeogromny, bo według naszych szacunków specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem mamy do czynienia z możliwościami Polski na poziomie 30 milionów ton suchej biomasy pochodzenia rolniczego, nie leśnego, bo lasy trzeba chronić i produkcja leśna, głównie dotycząca drewna dla potrzeb przemysłu celulozowego, meblarskiego, czy dla potrzeb budownictwa, to jest w zasadzie 1/3 tej biomasy leśnej. Natomiast 2/3 to są obrzyny, trociny, kora, która powinna nie marnować się i nie gnić i nie zwiększać efektu cieplarnianego, tylko powinna być wykorzystywana właśnie w procesach wytwarzania energii cieplnej i energii elektrycznej. I tak na to trzeba patrzeć. I tego w sumie leśnego runa jest niewiele, bo to jest około 2-2,5 miliona ton rocznie. Natomiast możliwości upraw rolniczych, których rośliny są, mają przyrosty 4-5-krotnie większe niż lasy i drzewa, widać z tego, że przykładowo Wielka Brytania, która wyszła z Unii, wyciągnęła wnioski z norm ekologicznych i ustawowo Brytyjczycy zdecydowali się, że 1 400 000 hektarów przeznaczają na uprawy biomasy rolniczej, chroniąc w ten sposób klimat i ograniczając emisję CO2. Powiem szczerze, że Polska ma kilkakrotnie lepsze warunki do wykorzystania ziem klasy 4, 5 i 6 do upraw rolniczych w tym zakresie i uważam, że za barbarzyństwo stawianie na ziemiach, w których można produkować żywność, stawianie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych, chociaż rolnicy dostają, powiedziałbym, niemoralnie wysoką płatność za przeznaczanie swoich ziem, dobrych ziem pod fotowoltaikę. Dostają między 10 000 a 15 000 za hektar, podczas gdy mogliby, produkując biomasę, uzyskiwać znacznie więcej. Natomiast jeśli chodzi o mechanizm, to ten mechanizm aukcji, który jest proponowany, on nie może być planowany na 2-3 lata, bo nikt rozsądny strategicznie na 2-3 lata nie zdecyduje się na zakładanie upraw wieloletnich, 12, 15, 18-letnich, wtedy, kiedy ma zamówienie na 2-3 lata. W związku z tym ten program odrobinę trzeba popatrzeć z perspektywy potrzeb energetycznych, a one kształtują się na poziomie czasu rzędu 15 lat.
No chociażby, panie doktorze, na taki czas, na jakie mamy kredyty w banku, prawda, żeby to było porównywalne, to wtedy byłoby bardziej opłacalne dla rolnika.
Z całą pewnością kotły energetyczne, proszę ojca, to są nie takie, że cokolwiek się da je wrzucić i z tego będziemy mieli energię. To są kotły specjalizowane. Oczywiście muszą wykorzystywać tę wiedzę i wielkie doświadczenie, chyba najlepsze w Europie, w Polsce, jeśli chodzi o kotły energetyczne mamy. Mamy ten przemysł, który w przypadku walki z węglem, bo to nie jest walka o klimat, tylko to jest walka z węglem, głównie z polskim węglem, proszę ojca, i chcę powiedzieć, tak, ten węgiel, dla niego obecna sytuacja i ta histeria klimatyczna jest szansą dla polskiego węgla wtedy, kiedy polski węgiel będziemy w 50% masowo, wagowo mieszać z biomasą. Wtedy wypełnimy normy ekologiczne, bo zejdziemy z emisją poniżej 550 gramów na kilowatogodzinę, co jest normą sprzyjającą tylko gazowi ziemnemu, wiadomo skąd. Tak europosłowie zadecydowali i Komisja Europejska, sprzyjając niejako rosyjskiemu gazowi w Niemczech i we Francji. Natomiast w naszym kraju jest to ogromna szansa i ten potencjał rzędu 30 milionów ton suchej biomasy przeznaczanej dla celów głównie elektrociepłowniczych. Mamy dzisiaj ponad 420 ciepłowni i elektrociepłowni zasilających w ciepło. Możemy to robić w kogeneracji, czyli podnosząc sprawność przemiany energetycznej do przekraczającej 85%, wykorzystywać to, co mamy. Mamy świadomość tego, że biomasy leśnej jest za mało, natomiast biomasy rolniczej możemy mieć wystarczająco dużo, bo według szacunków, gdyby dopłaty do upraw rolniczych roślin energetycznych były podobne lub zbliżone do tego, jakie są do upraw leśnych i do zakładania lasów, no to z całą pewnością mielibyśmy pod dostatkiem energii i jednocześnie przynajmniej 50% krajowego węgla w mieszance 50/50 przy dedykowanych kotłach moglibyśmy spokojnie sprostać potrzebom energetycznym i cieplnym w tym kraju. I tak na to trzeba patrzeć.
Panie profesorze, a ja tak zapytam, bo no wiemy, z jakich racji szukamy rozwiązań. Bezpieczeństwo energetyczne, wojna na Ukrainie. Pan profesor mówi potencjał i szansa. Widzimy, że to odblokowanie rozwoju produkcji energii z biomasy no wchodzi na, można powiedzieć, na wokandę. Będą za chwilę pierwsze czytania, ale tak jak wpiszę sobie biomasę, tak jak każdy nasz słuchacz może wpisze sobie w wyszukiwarkę biomasę, to zaraz pojawiają się informacje. Europarlament, biomasa to nie odnawialne źródła energii. Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego wzywa do ograniczenia spalania biomasy. I tak dalej, i tak dalej. I teraz jak to zrozumieć? Bo ja rozumiem spalanie w jakichś warunkach. I węgla może się odbywać, bo o tym też często górnicy mówili, że spalanie nierówne, jeżeli myślimy o tych normach ekologicznych. No a teraz kwestia tego, czy dostaniemy na przykład przyzwolenie, bo pan tu mówi o tej mieszance takiej węgiel i biomasa, jeszcze nie ta biomasa, jeżeli chodzi o las, ale ta biomasa rolnicza.
To są te tak zwane paliwa kompaktowe. Rolnicy mają swoje racje, i górnicy mają swoje racje, natomiast te dwie racje trzeba złączyć. Natomiast chcę powiedzieć, skąd się bierze ta narracja biopaliwa stałe, to są B i ten. One są w warunkach konkurencji śmiertelnym zagrożeniem dla tych wszystkich, którzy bezkrytycznie podchodzą do źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych. Z racji ułomności tych dwóch źródeł, tak zwany capacity factor w Polsce dla źródeł fotowoltaicznych pokazuje, że ich dyspozycyjność nie przekracza 10%. 10% to jest w roku około 1000 godzin, a rok ma 8760. W związku z tym te źródła są nieosiągalne przez 90% czasu i koszt jednej kilowatogodziny z tego źródła jest nieporównywalny z kosztem pozyskiwania tej samej kilowatogodziny z biomasy, która ma pełną dyspozycyjność, 95% możliwości uzyskiwania energii ze spalania, czyli z kotła. Natomiast jeśli chodzi o emisyjność, to trzeba powiedzieć, że wyhodowanie tej biomasy stałej w źródłach rolniczych ma chłonność 4, 5, a nawet 6-krotny w stosunku do tej emisji, która CO2, która powstaje w wyniku spalenia. W związku z tym bilans jest zawsze dodatni. Zawsze dodatni. Natomiast lobby wiatrowe, opowiadając, jaka to jest źródło bezemisyjne i chroniące klimat, zapomina o tym, że wyprodukowanie jednej wieży wiatrowej o mocy powiedzmy 3 MW, to wymaga zużycia 400 ton węgla, bo ilość stali, która jest potrzebna. Więc bilansując to i patrząc na tak zwany footprint, czyli ślad węglowy, w bilansie pokazuje, że źródła wiatrowe na lądzie w Polsce, jeżeli weźmie się tak, jak ojciec to zrobił, spróbować wygooglować informacje o produktywności, jeżeli się weźmie ilość energii wyprodukowanej, podzieli przez moc zainstalowaną, to nam wychodzi czas produkcji mocy zainstalowanej i ona dla farm wiatrowych lądowych nie przekracza 2000 godzin. A zatem 6760 godzin te źródła nie produkują. Odbiorcy nie interesuje to, czy jego energia elektryczna jest ze źródeł takich czy innych, on ją ma mieć. A zatem mówienie tutaj, że produkowanie energii, która wtedy, kiedy nie ma na nią zapotrzebowania, jest bezkosztowa i można z tego choćby produkować wtedy, kiedy nie ma jakiś wodór, no to jeżeli się prześledzi też proces z punktu widzenia inżynierskiego, zamiany energii elektrycznej na wodór, wszystko jedno w jakiej technologii, to ta sprawność liczona od energii elektrycznej z tego źródła niby odnawialnego do uzyskania ponownie energii elektrycznej, to jest między 6 a 13%. Krótko mówiąc, to magazynowanie wodorowe powoduje straty ponad 80-90% tej energii, którą wyprodukowujemy pierwotnie. Zatem z punktu widzenia sprawnościowego jest to totalny absurd i trzeba do tego podchodzić logicznie, bez emocji i bez egzaltacji.
Czyli mamy rozumieć, że to dobry krok, dobre rozwiązanie, tak?
Jeśli chodzi o biomasę. Uruchomienie biomasy, trzeba ogłosić tak naprawdę Narodowy Program Produkcji Biomasy i podejść do tego strategicznie i systemowo, zamawiając wieloletnie zamówienia. Po 2-3 latach mamy pełną zdolność produkcji biomasy, ale rolnik się zaangażuje z całą pewnością wtedy, kiedy będzie miał perspektywę,
że to będzie dla niego opłacalne.
Opłacalne i perspektywę finansowania w długim okresie czasu. On się nie zaangażuje, bo raz już rolnicy na początku lat 90. Poszli w tak zwane hasła produkcji biomasy, się okazało, że w którymś momencie niektórzy politycy i ich przyjaciele uznali, że tą biomasę lepiej jest sprowadzać w postaci łupin, orzechów kokosowych, bo taniej, bo tam był to odpad produkcyjny.
To ja nie wiem, czy to byli koledzy, czy lobbyści.
O, to jest świetna konstatacja. I to jest świetna konstatacja. To ci lobbyści utrupili własne rolnictwo, które pozostało z plantacjami założonymi, na które nie było zapotrzebowania. Drugi raz.
Czyli rząd pan bardziej powinien patrzeć na swoich obywateli, że im służy, bo będzie bezpieczna energia i co więcej, mogą liczyć na to, że będą mieli zbyt i zarobią.
Będą mieli zbyt, będziemy mieli utrzymanie przemysłu krajowego kotłowego, przemysłu krajowego maszyn zbierających, bo to ręcznie się tego nie da zrobić. Tak. W związku z tym to jest nakręcenie koniunktury dla własnego przemysłu. Nie dla przemysłu z gazu, prawda, czy ropy naftowej, które musimy sprowadzać, nie mówiąc o wiatrakach, których nie produkujemy, nie mówiąc o fotowoltaice, której nie produkujemy, a zatem jest to nakręcenie koniunktury własnego przemysłu, własnego kraju. I tak na to trzeba patrzeć.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Patrzę na zegarek, że no, musimy skończyć rozmowę, chociaż chętny jestem jeszcze na rozmowę o węglu i energetyce jądrowej, ale myślę, że jeszcze nam się uda w niedalekim czasie, niedalekiej przyszłości o tym porozmawiać.
Panem Bogiem jestem do dyspozycji.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był doktor inżynier Jerzy Majcher, wykładowca w wielu uczelniach, energetyk z doświadczeniem 40-letnim w budowie elektrowni i elektrociepłowni.